729, jaka 21, zgłoś się. Poczty sztandarowe ruszyły, poczty sztandarowe ruszyły.
Jaka 21, 30, zgłoś się, odbiór.
30, zgłaszam się.
Pochodzi z Zicha Lipińskiego, który zagubił mamusię.
Trzymaj go.
Zrozumiałem.
Bardzo dużo flag, transparentów, dużo szturmówek, baloników. Zwarty pochód ze sztandarami, z transparentami.
1 maja podczas tradycyjnych marszów pochodu pierwszomajowego stoczniowcy postanowili pokazać, że oni nie zapomnieli swych żądań. Nie zapomnieli kolegów, którzy zginęli, i ująć się za nich.
W tej chwili zbliża się poczet sztandarowy Stoczni Szczecińskiej. Są kiry na sztandarach, kiry. Raz, dwa, trzy, na czterech sztandarach kiry. Wszystkie cztery sztandary są z kirami. Ani transparent. Żądamy ukarania winnych masakry bezbronnych ludzi. Ludzie zaczynają bić brawo. Czcimy pamięć poległych podczas wydarzeń grudniowych. Następny transparent. Te sztandary niosą dzieci. Olbrzymie owacje tłumów.
Moja mama przeżyła śmierć syna, co dla niej było bardzo trudne, bo tak naprawdę wychowała go 20 lat. Oddała, żeby służył Polsce, i nagle oddała jej ta Polska syna w trumnie. Jestem pełna podziwu, że moja mama w 71 roku, nie bacząc, że ma jeszcze małe dzieci, zgodziła się na wzięcie udziału wraz z babcią i przemarsz przed trybuną 1 maja w żałobie.
Ustawili się przed trybuną, zatrzymali się, wracają się frontem do trybuny. Pochylili sztandary.
Ludzie patrzą na Boga, co robicie?
Pochylili sztandary, w tej chwili trudno powiedzieć, co więcej tam robią. W każdym razie czołówka zatrzymała się przed trybuną.
Było dosyć dramatyczne, jak chyba żona zastrzelonego w grupie krewnych zbliżyła się do trybuny, gdzie byli sekretarze partyjni z tym transparentem, że chcą ujawnienia prawdy, ukarania. To była dramatyczna scena.
Tutaj jedziemy samochodem. Co to jest za ulica? Nie wiem jeszcze. Aha, dojeżdżamy do Krzywoustego, skręcamy w Bogusława, tu były te delikatesy Dorotka. No tak. Tu ludzie sobie chodzą po chodniku, matki z dziećmi, z zakupami, z siatkami. O to chodziło, żeby propagandowo pokazać, że wszystko jest cacy. Już jest cacy.
W październiku 1970 roku zostałem powołany do Ludowego Wojska Polskiego, tak się wtedy to nazywało. Przydział dostałem w elitarnej jednostce generała Wojciecha Jaruzelskiego. To przymusowa służba, tak zwany pobór. No i dyskutowaliśmy, no, lokomotywy staniały, prawda. No to tylko był uśmiech. Te podwyżki nas nie dotyczyły, nie docierało to do nas. My tylko wiedzieliśmy, że rodzice będą mieli ciężko.
Byłyśmy z mamą w Świnoujściu. To jest listopad gdzieś. I ojciec jedzie do Japonii. I myśmy odwoziły ojca. I tak mama zawsze lubiła siedzieć i patrzeć tak wprost na dziób statku. I tam siedział taki robotnik, który tam załadowywał, wyładowywał, już trudno powiedzieć. I on był taki zziębnięty, wyciągnął taki kawałek chleba i taki jadł. Moja mama była zawsze bardzo uczulona, bo ona wojnę przeżyła, Niemcy i tak dalej. I mi mówi, wiesz co, to tak nie może być. A w mesie odbywa się przyjęcie. Już nie pamiętam, czy to było podniesienie bandery, czy tylko takie przyjęcie. Pełno kwiatów, frezji, jedzenia, kawioru, różnych rzeczy. Mówi, to są dwa światy. Ci robotnicy tak dłużej nie wytrzymają. Proszę pamiętać, to jest listopad. Jakie prorocze słowa mojej mamy. I do grudnia wytrzymaliśmy. Ojciec popłynął i już to się stało.
Podniesione zostały przed samymi świętami ceny żywności bardzo. Nie dość, że tej żywności nie było, to jeszcze zostały podniesione bardzo ceny. Że robotnika nie było stać.
I się śmiali się, że papa staniała i szyny kolejowe. No przecież to było takie poniżanie tego społeczeństwa po prostu. I to po prostu to wywołało ogromny protest tych ludzi.
Nie ma tam. Bunt nie powstaje dlatego, że komuś kiełbasa będzie drożej kosztowała. Po prostu należało wymienić władzę. I to było sprowokowana sytuacja z tymi podwyżkami. Ale to moja teoria, która w niczym nie ma oparcia.
Heniek, szczerze mówiąc, to był takim dobrym chłopakiem. Był spokojny, cichy. Nie był taki awanturny, jak ktoś się słyszy, że chodzą tu, tam. On raczej nie, raczej domowy chłopak. On pojechał za pracą. Przeczytał gdzieś chyba w gazecie, że tam ma być jakiś kurs na ciężki sprzęt budowlany. Ja go spakowałam i on pojechał do tego Szczecina. On płakał i ja płakałam. Jak go pakowałam, on płakał, ja płakałam. Oboje się płakali. No taka była sytuacja w domu, że chciał wyjechać i pojechał.
Mój brat był takim dobrym duszkiem rodziny. Przede wszystkim był osobą bardzo wierzącą. Brat był bardzo wysportowaną osobą, dlatego jak trafił na komisję, gdzie musiał się zarejestrować jako poborowy, to dali go od razu na przeszkolenie do Krakowa. Przeszkolenie tak zwanych czerwonych beretów. Od razu go wcielili do tej jednostki i miał przydział do Szczecina na Ku Słońcu.
Mnie skierowali do grup interwencyjnych, to tak się chyba nazywało, bezetatowe grupy interwencyjne. No i żeśmy już tam mieli wykłady w sposobie postępowania podczas demonstracji, podczas pochodów. Oni spodziewali się pewnie, że coś takiego wystąpi. No uczyli nas odcinanie czołówki, skierowanie pochodu w inne miejsce, jak szła czołówka, znakowanie prowodyrów, mieliśmy kredę mieć i mieliśmy znakować prowodyrów. To musiałby być tydzień przed.
Z 16 byliśmy w pogotowiu. Buty wolno było zdjąć, ale w mundurach się trzeba było położyć, czyli ostre pogotowie bojowe, żeby w przeciągu 30 sekund można było się tylko ubrać w buty i wyjść do magazynu z bronią, prawda, pobrać broń i w rejon alarmowy się udać.
W domu był ostatni raz na przysiędze. I wypadło, że ja jako najmłodsza spałam w ostatnim pokoju na takiej pojedynczej, rozkładanej Amerykance, kiedyś to się nazywało. I ja tam wtulona z bratem spałam całą noc. To był ostatni raz, kiedy widziałam brata żywego.
Grudnia, kiedy z mamą w Zabrowie się spotykam. Przyszedł od Henka list. Mama mówi. Powiedział, że raczej nie przyjedzie. Na święta. Ale będzie się starał.
Halo? To się generale, tak. Melduje się. Więc w Szczecinie wyszli na ulicę,
tak.
Ponad 1000 ludzi.
Tak.
Milicja dostała zadanie rozbić.
Tak.
No to są bardzo duże siły tam. Oni idą z rurkami takimi metalowymi, robotnicy. No idą do bitwy po prostu. I on tam melduje, że nawiązał kontakt z dowódcą dywizji i dowódca dywizji mu obiecał wsparcie. Chciałem o tym zameldować i zasygnalizować, żeby, prawda, nad tą akcją tam czuwać.
Tak.
To wszystko, to nasz generalny.
Dobra, dziękuję.
Odmeldowuję się.
Rano po śniadaniu 17 ogłoszono alarm w jednostce. Za chwilę wyjedziecie na ulicę Szczecina, gdyż miasto zostało opanowane. Już była mowa, że przez siły antysocjalistyczne i imperialistów zachodnich. Być może będziecie musieli otworzyć ogień. Strzelajcie bez skrupułów. To są wrogowie Polski Ludowej. To są imperialiści i musimy ich zdławić.
Ludzie wychodzili w ubraniach roboczych, w tych batówkach tak zwanych, tych hełmach ochronnych. Zależało kto tego, ale wiele ludzi tak samo po prostu do tego pochodu się przyłączało, mieszkańców okolicznych, bo ten pochód cały czas rósł jeszcze. Nas zaczęło ZOMO rozpędzać gazami łzawiącymi, nie? I rzucali ludzie namoczone różne szmaty i krzyczeli, żeby sobie ludzie oczy przecierali, bo to gryzło w oczy i dusiło, nie? Tam w tym czasie przejeżdżał jeszcze taki star, który wiózł orężadę z przyczepą. Ludzie brali te butelki z orężadą, nie to, że kraść, czy rabować, tylko po prostu każdy to brał jako formę w razie czegoś obrony, żeby ktoś miał coś w ręce. No i jakoś szczęśliwieśmy dotarli do komitetu wtedy wojewódzkiego partii tam na Placu Żołnierza.
17 grudnia miałem zlecenie na realizację reportażu dla programu rolniczego. Pojechaliśmy gdzieś w okolice Gryfina do jakiegoś rolnika indywidualnego, który z dumą prezentował dźwig do ustawienia kupy gnoju. I wtedy około godziny 14, jak wracaliśmy, to od razu z daleka było widać dym unoszący się nad centrum Szczecina. I bardzo szybko natknęliśmy się na grupy demonstrantów. I im bardziej zbliżaliśmy się do centrum, tym te grupy stawały się bardziej agresywne. Demonstranci rzucali kamieniami, baliśmy się, że nam rozbiją przednią szybę. Krzyczeli precz z telewizją, telewizja kłamie. I wtedy kierowca natychmiast wycofał się z centrum i okrężnymi drogami dotarł na ulicę Wojska Polskiego do telewizji, tak żeby nie natknąć się na te główne masy demonstrantów, które demonstrowały na Placu Żołnierza Polskiego przed gmachem KW.
Tu mieliśmy dużą rodzinę. Jako kawalerka mieliśmy swoje dziewczyny i sympatię, prawda? I raptem będziemy musieli stanąć przeciwko nim. Dużo z nich pracowało w stoczni. Wojsko dostało broń. W czołgach mieliśmy raki, pistolety maszynowe. Byłem szczęśliwy, że skierowano mnie do kompanii zaopatrzenia.
Miałem w tamtym czasie 15 lat. Jak to chłopak ciekawy, a przede wszystkim nie zdający sobie sprawy, co się dzieje. Odważny. rzucanie gazu, rzucanie kamieniami, żeśmy wydobywali kamienie i w stronę, żeśmy się przesuwali w stronę Komitetu Wojewódzkiego.
Mój mąż Maciej w 70 roku był fotoreporterem Głosu i on rzeczywiście fotografował grudzień 70. Tego jest dosyć duża ilość. Bardzo mało o tym mówił, bardzo mało o tym mówił. Miał dużą ilość negatywów, natomiast negatywy z grudnia zaznaczył jako wypadki i przechowywał w sekreterze. Ja zdawałam sobie sprawę, że to jest coś bardzo ważnego, niewykorzystanego, nieopublikowanego.
No tu z jadącego samochodu, a przed nami jakaś Warszawa z taką jakąś chorągiewką, ale bardzo małą, i jedziemy za nią. My jeździliśmy tylko taksówką, bo ludzie bardzo źle reagowali na napis radio i telewizja wtedy. Z tego, co ja pamiętam, ta jedna ekipa, która wracała ze Świnoujścia, to po prostu kamieniami szyby wybili i chłopaki wszyscy na podłodze leżeli, żeby dojechać po prostu.
Pojechaliśmy przez plac lotników, tam był Pemex. Sklep, gdzie za zachodnie środki płatnicze, ewentualnie bony peweksowskie, można było kupić artykuły pochodzenia zagranicznego. Peweks już był rozbity, to z mojej kompanii wynosili alkohole i to wszystko pod oficerowie, prawda, i oficerowie. Że tam były koniaki francuskie, tam były whisky, wtedy kompletnie nieznane tak zwanej klasie robotniczej trunki, chyba że z kina.
Każdemu funkcjonariuszowi 200 zł do rozliczenia na tak zwane wydatki do właśnie jest tak, awaryjne. To nie jest wcale tam żadna ani premia, ani nic. Broń Panie Boże, to by był wstyd. I argumentacja jest po prostu taka. Jest wakt i musi sobie kupić papierosa, bo nie ma czasu. Albo wypić lemoniady, albo zjeść kanapkę. 200 zł do normalnego rozliczenia. Znaczy nie cholera rozliczenia, ja się na tym nie znam.
Nie, no 200 zł po prostu wypłacić na drobne wydatki.
Kurwa, to szczegół, panie. Ile tam jest tych funkcjonariuszy, panie?
No, jest pan.
2,5 tysiąca, 50 tysięcy. O rany boskie, jaki to gros.
Było nas trzech operatorów i byliśmy wysyłani na miasto z ściśle określonymi właściwie zadaniami. Te zadania były propagandowo-ideologicznie nakazywane, głównie w kierunku przedstawiania demonstrantów i strajkujących jako wandali, jako ludzi, którzy niszczą dobra ogólne. I jednocześnie musieliśmy filmować na przykład sklepy, które normalnie funkcjonują, a nie pokazywać tego, co zostało zniszczone podczas najbardziej burzliwych pierwszych dni rewolty szczecińskiej.
Moja mama poszła z babcią szukać brata pod stocznię. I mama pytała, czy tu może być jej syn, bo mówiła, z której jednostki, że miał wcześniej przysięgę tydzień temu. To ci odpowiedzieli, proszę panią, takich żuli to nie biorą na ulicę, oni na pewno siedzą w jednostce. I tak chodziła i szukała.
Byłem u siostry i szwagier złapał nam wolną Europę w języku rosyjskim. No usłyszeliśmy, że w Szczecinie takie straszne zajścia, że tam jest ich wojsko już włączone w te walki. Ale tak jeszcze z siostrą rozmawiamy, to czy on tam chyba nie poszedł, czego on by tam poszedł. I przyjechałam do domu i opowiadam rodzicom. A Matula mówi, Alunia mówi, on tam nie poszedł, to czy on tam nie ma ani rodziny, ani nikogo, czego on tam pójdzie. Wszystko na pewno zobaczysz, będzie dobrze.
Nie mogłem dojechać tramwajem, bo tramwaje nie jeździły. Poszedłem na pieszo do pracy. No i z daleka już patrzę, że dym. przeszedłem tu od frontu komitetu, wtedy to teraz banku, to tam festiwal. Tam ludzie, jedni wyrzucali z okien, a inni, hurra! Taki entuzjazm był.
Nikt by nie podpalał tego komitetu, gdyby ktoś zaczął rozmawiać z tym tłumem. Tam jeszcze była brama wjazdowa, została ta brama pokonana jakoś otwarta. Tam leciały i kabanosy, i najlepsze wędliny, jakieś tam koniaki, szampany. Zacząłem to wyrzucać, te wszystkie łakocie, których nie było na co dzień w żadnym sklepie, ani po prostu dostępnych do normalnego człowieka.
Ponieważ mąż od powstania warszawskiego, gdzie jako w zasadzie dziecko dla Armii Krajowej fotografował Mokotów i inne takie zdjęcia, mały sabotaż i robił to z góry, jakoś mu to zostało z tamtego okresu i on takie zdjęcia zrobił też z tego wieżowca naprzeciwko komitetu. Palący się komitet i tak dalej. I najgorsze dla niego było to, że to Polacy przeciwko Polakom. Bo mówi, wiesz, okupacja to dla mnie była taka jasna, taka biało-czarna. A tutaj nie było takiego biało-czarnego, prawda?
Znalazłem się też w środku. Ludzie wchodzili, wlatywali do góry. No to był taki moment, że nawet na pierwszym piętrze, pamiętam, wisiał Cyrankiewicz chyba, czy na drugim. Tak, Cyrankiewicz, Gomułka w środku chyba. I nie mogłem dosięgnąć, skakałem, coś tam podstawiłem sobie, zdjąłem jeden, drugi spadł. Ktoś tam wziął przez okno, żeśmy wyrzucili to.
Przede wszystkim ludziom się podobało, jak portrety przywódców leciały z góry. Wtedy to był, no, aplauz.
On wszedł do środka. I w środku przecież widać, jak wojsko je grochówkę, jak wszystko leży, te książki, portrety, te Leniny. Dla niego to była wielka satysfakcja, muszę pani powiedzieć, ponieważ on całe życie nienawidził komuny. Ponieważ on pochodził z ziemiańskiej rodziny i tyle, co przeżył przez komunę. I dlatego jak on to zobaczył w środku, takie poniszczone, takie, że to jednak leży tak na tej ziemi, to miał ogromną satysfakcję.
Ludzie się przenieśli później pod komendę wojewódzką koło godziny 4-5 może. No stoję i czekam, aż będę mógł wejść, no bo to człowiek młody, ale jakąś tam dyscyplinę czuł. Może powinienem się tym stawić.
Co chwilę jakaś karetka, jakiś samochód, ktoś się drze, że benzyny nie dam. Zabierało się po prostu benzynę, a co niektórzy sami oddawali, bo potrzebna, nie? To przelewali do butelek i w komendę. Już szyby chyba były powybijane, co niektórzy podlecieli, starali się wrzucić Mołotowa do środka. No ale co tam było rzucać? Dzisiaj jeszcze zdaję sprawę, jak ten mur taki, a oni i tak prawdopodobnie tam byli przygotowani odpowiednio. Po tylu latach się dowiedziałem, że nikt z nas żywy by tam nie wyszedł, gdyby ta brama puściła.
Słuchaj, randówka. Jeżeli by chcieli wkroczyć do komendy miasta czy komendy wojewódzkiej, ostrzegać, strzał w górę, strzał pod nogi, rozumiesz?
Tak.
To być w budynku nie ma prawa.
Nie ma, tak.
Rozumiecie?
Tak, no to tak.
Na marginesie mówię o tym, dlatego dzisiaj jest w Gdyni 11 trupów i 60 rannych. Jeżeli pozwolisz na rozchuśtanie się Szczecina, to będziesz miał tak samo dużo trupów.
Ci, którzy uczestniczyli w tych rozpędzaniu, no to przykro było słuchać, jak się chwalili jeden przed drugim. No. Powiem tak, jak usłyszałem, jak mu przypierdoliłem, to się zesrał.
Człowiek był tak spanikowany, tak przerażony, jako zwykły szary żołnierz. Młody chłopak, 20-latek, który widzi, że tutaj idzie walka na śmierć i życie, że naprawdę ja jeszcze do końca nie wierzyłem, że poleje się krew.
Kurantówka, chwileczkę. Mów wolno i ciszej, bo słabo słyszę.
A, to co atakuje nasz budynek?
Tak.
To wszystko młodzież.
Kurantówka, halo. Jesteśmy tam z wami sercem i duszą. Halo. Jesteśmy was doskonale rozumiemy. Halo. Kurantówka. Rozważ, czy z lotniska z Goleniowa nie można wziąć helikoptera, który te środki, co są na lotnisku, wyrzucał na tłum. Rozważcie tą sprawę. A co tam takie hałasy i krzyki? Co?
Rzucają kamieniami.
Kurantówka, uważam, podejmijcie sami decyzję, kiedy trzeba użyć broni.
Jeden przy drugim stał, nie? Nie było tam wolnego miejsca, bo wszyscy się tam zgromadzili na tym placu. Już jak zaczęła się palić ta łódź, także funkcjonariusze otworzyli ogień z tych okien tam z poddasza. To dokładnie do tej pory pamiętam.
No i faktycznie okazało się, że zaczęły strzały padać, bo było słychać odgłosy od betonu. Ludzie zaczęli w popłochu się odwracać szybko i uciekać. Ja też tutaj zacząłem tędy uciekać. Poczułem ciepło. Ktoś się zajął mną od razu, jak ja upadłem. Co ci jest? Ja mówię, że nie wiem, nic. Noga mnie nie boli, tylko nie mogę na nogę stanąć, nic więcej. Takie moje pierwsze słowa były. Wzięli mnie pod pachy i po prostu jakby chcieli ze mną iść. Wstawaj. No to ja na tej jednej trochę wstałem, ale chciałem stąpnąć i upadłem z powrotem. Nie czułem jej kompletnie. Patrzę, dotykam, noga jest. Co jest grane? Nie wiedziałem. A ja nie wiedziałem, że ja już w sobie mam kurę, tak wystaję.
Słowacki, Sęczku, składamy wam tam serdeczne gratulacje za nerwowe wytrzymanie. No, się ogromnie cieszymy, tutaj minister siedzi koło mnie i kiwa głową także. I także i towarzysz Dryzek. Całujemy was serdecznie i lat skurwysynów tych łobuziaków, no.
Okazało się, że został przejechany przez samochód ten bojowy Scott. Młody człowiek, no tam 16 czy 20 lat.
No i tam widziałem właśnie, jak czterech chłopaków, jednego martwego na pewno, chcieli wrzucić na Scotta.
Przyjeżdża kolega Zdzisiek Gosiewski. I mówi, słuchaj, Jurek mówi, nie żyje Heniek. No ja tak brzydko się odezwałem do niego, mówię, nie piernicz mnie, mówię, że nie jest zabawa, mówię. A on mówi, poważnie. Do matury przyszedł telegram, że Heniek nie żyje i proszę ciebie, żebyś natychmiast przyjechał do domu. Jest pociąg chyba o 11:00. Do Szczecina. No do Poznania to jeszcze tak się trzymałem. Wierzyłem, że miałem te 24 tysiące przy sobie. Mówię, jak go zastanę żywego, to się zabawimy. Porozrabiam jak młodzi ludzie. Kiedy pociąg ruszył z Poznania do Szczecina, czarna myśl mi przychodziła do głowy. Nie. On nie żyje.
Nagle ktoś zapukał do drzwi, przyszli koledzy i brat im przekazał, żeby przyszli rodzice do niego, żeby kawę gorącą, herbatę w termosach i coś do jedzenia. No to mama i tata polecieli szybko tam, gdzie brat stał, czyli koło kaskady, bo oni obstawiali dawną kaskadę i pocztę. Pytał, co z kolegami, co z całą rodziną, co się dzieje w stoczni i że on nie będzie strzelał, nawet jak taki rozkaz dostanie.
Były krzyki, idziemy pod Miejską Radę Narodową. Pomyślałem sobie, podejdę pod te główne drzwi. Po kilku tych stopniach wyszedłem do góry. Widziałem tylko człowieka w hełmie i w tym zielonym płaszczu wojskowym. Widziałem go tylko przez moment. I wtedy padły do mnie strzały. I z tłumu ktoś podleciał i pamiętam, on gdzieś zerwał białą koszulę i zrobili mi opaskę uciskową, ale zanim to zostało zrobione, to już ta krew tak, dlatego że miałem wszystko w butach, to miałem jak w gumowcach krwi.
Dojechaliśmy do Szczecina, no i poszukujemy człowieka, który nadał telegram. Konopacki Józef z Henkiem. W jednym przedsiębiorstwie pracowali i zaczynamy krążyć. Od policji do Pokotowia, do szpitali. Szukamy, wszędzie nas odprowadzano, że taki nigdzie nie zginął, że takiego nie mają w żadnym rejestrze. Milicja mówi twardo, nikt nie zginął.
Rodzice moi poruszali się po całym mieście. Najbliżej był urząd miasta i wtedy spotkaliśmy się na krótko. Ojciec z mamą mówili, pamiętaj, żebyś nie strzelał do Polaków. I pamiętam, ja po prostu zdezerterowałem. Z bronią w ręku. W pobliżu na ulicy Felczaka mieszkał mój nauczyciel. Dał mi się uspokoić, wypiliśmy herbatę. Mówi, słuchaj, nie masz wyjścia. Jest taki stan, że albo ciebie rozstrzelają, nawet kto wie, czy gdzieś tam nie za murkiem, powiedzą, że zginąłeś w rozruchach, albo nawet oficjalnie przez sąd, czy to, bo jesteś dezerter, spora, uciekłeś ichniej walki.
Mama patrzy, bo siedziała sobie w oknie, bo moja mama lubiła w oknie siedzieć. Podjeżdża amfibia. No to przestraszona była, że może znowu coś się dzieje, tak? Z tej amfibii wyszli żołnierze i zapukali do drzwi. I powiedzieli, że szukają brata. Mama mówi, przecież byłam. Syn został z wami. My wróciliśmy do domu. Mówi, jak panowie chcą, proszę wejść, sprawdzić mieszkanie. Zaprowadzę was do piwnicy. Nie, nie trzeba. Jeden z tych żołnierzy, bo ich było trzech, powiedział, proszę panią, to nie z naszej winy. I odjechali.
Byłem u takiego kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych dla miasta Szczecina. Nazywał się ten pan Mucha. Bardzo wysoki człowiek. Najbardziej mnie po prostu upodlił. Nie mogłem tego znieść niemal. Jadł jabłko, kiedy tłumaczyłem, co z bratem mogło się stać. Śmiał się ze mnie. Po prostu kpiny robił ze mnie. Nie mogłem nic zrobić, ale zarazem nie mogłem tego strawić.
Tata poszedł z siostrą, tą starszą. Ona miała wtedy 14 lat. W okolice tam, gdzie byli, czyli w okolice kaskady.
Jak zaszedł dowódca jego, powiedział,
z spokojnie.
Że Stasiek nie żyje, ale kazał mi iść do majora tego, co stało. Tylko nic nie mówić, bo on ma też żonę i dzieci.
Konopacki pokazał nam miejsce, gdzie zginął mój brat. Brat zginął przy bloku milicji w Szczecinie. Ten tłum maszerujący, puszczono 3 skoty. Brat uskoczył spod pierwszego, pod drugi. No, było ciasno. Z drugiego cofnął się i zaatakował. Ostatni szedł środkiem, tak bardziej opowiadał. I tłum zacisnął brata. Brat spróbował się odbić, bo widział nadjeżdżający skot. Nie dało się. I Konopacki w tym czasie zrozumiał, że brat nie żyje. Wycofał się z tego tłumu i do mamy nadał telegram. Przyjeżdżajcie, Heniek nie żyje.
Ruszyliśmy do Soczi. No i zaczęli tam się gromadzić wszyscy, zebranie na świetlicę. Wybrali tam trójki, dowódców wart. Obstawili całą stocznię w koło. Każdy miał tam przydział. No i zaczął się strajk, nie?
Otwierają magazyny. Sekretarka partyjna wydaje nam śpiwory, materace. Wszyscy mamy zostać w pracy i strajkować. Gdańsk strajkuje, jesteśmy solidarni. Tak to wyglądało w grudniu.
Za pierwszym razem, jak przyjechaliśmy, to telewizja WON. Nie chcieli nas wpuścić. No to Leszek wtedy powiedział bodajże, kupimy jakieś bułki, jakiś chleb. Kupiliśmy trochę tego do bagażnika, do taksówki i do stoczni. I mówię, że tu chcieliśmy ofiarować coś do jedzenia dla strajkujących i tak dalej. Oni mówią, no to fajnie tego, a przy okazji tam Leszek wytłumaczył komuś na bramie, że jest ważną rzeczą, żebyśmy mogli to sfilmować.
Zgłaszam się, odbiór. Jest 11. Byłem na rogu ulicy Miliplater i Firlejka. Jest tam grupa kobiet, przeważnie jedna. Przyszła, chce zobaczyć męża, czy żyje. Przyniosła mu zupę. Ta jedna kobieta przeważnie podnosi głos, ale trudno jej przekonać. Ludzi jest dużo, także nie mogę z nią się inaczej obejść.
Otrzymałem informację na RSD, że przy ulicy Dibuła z terenu metaloportu na teren stoczni usiłują przenikać, bądź przenikają osobnicy.
263. Czy z metaloportu wchodzą na teren stoczni, czy odwrotnie, powiedz mi, odbiór?
Szkopuł w tym, że na teren stoczni odbiór.
Dostaliśmy się do radiowęzła. Po dłuższym tam pukaniu, stukaniu, trzaskach otworzyła nam pani przestraszona, taka blondynka tęgawa. I mówi, że ona tu nadaje komunikaty. A my powiedzieliśmy, że nie chcemy jej komunikatów, tylko ja będę czytała komunikaty, że ona ma iść do domu i poszła do domu. I tak znalazłam się w radiowęźle.
Stocja była szczególnie silnie obsadzona, między innymi przez naszych żołnierzy z 5. pułku. Ja widziałem twarz tych ludzi. I widziałem, jak strzelali. Jeszcze raz podkreślam, to byli bardzo młodzi chłopcy, 18-20 lat. Oni tak byli spanikowani, strzelali. Jedni strzelali krótkimi seriami, inni długimi, jakby chcieli jak najprędzej opróżnić magazynek i nie mieć z tym nic wspólnego.
Melduję, że w dniu 19 grudzień 1970 roku około godziny 23 na podwórzu obok skweru przynależnego do ulicy Bogu Rodzicy w Szczecinie znaleziono zwłoki szeregowego nadratowskiego Stanisława z jednostki wojskowej 3023 w Szczecinie. W czasie oględzin stwierdzono ranę postrzałową czaszki. Zachodzi przypuszczenie, że wyżej wymieniony odebrał sobie życie. Nie wyklucza się jednak innej przyczyny. Co dziwne, w ogóle świadków nie wzięli z tej kamienicy, gdzie brat zginął. W tej bramie był tupot bardzo wielu ludzi, żołnierzy. I to wszyscy potwierdzili i strzał był. Ale kazano wszystkim odejść z okien, pozasłaniać, bo będą strzelać do nich. Wojsko nic nie mówiło, jak zginął. Powiedzieli, że prowadzone jest śledztwo. Rodzicom dawano kupę dokumentów do podpisu w tym okresie. Nawet mama mówiła z tatą, że puste kartki dawali. I oni wszystko w tym okresie podpisywali, tylko żeby te zwłoki dostać i pochować brata. Już w styczniu została zamknięta sprawa. I przysłali, że to było nieostrożne obchodzenie się z bronią. I dwa strzały. Później z dokumentów też wypłynęła jedna sprawa, że koledzy zeznawali, jak dostali rozkaz wyjazdu do miasta na obstawę, że mój brat bardzo głośno się przeciwstawił temu, że on nie będzie strzelał. Tam pracuje jego cała rodzina. Łącznie z tatą i nie będzie strzelał.
Jestem na terenie szpitala. Szukam jakiegoś wejścia, żeby ktoś mnie wpuścił do tej kostnicy. Faktycznie tu brat jest. Nawiązuję kontakt ze stróżem. Nie ma rozmowy. Próbuję za wszelką cenę przekupić go. Powiem prosto. Przekupić. Dochodzę do dość już wysokiej ceny. Zaproponowałem 10 tysięcy złotych. No i tu chyba zachłysnął się człowiek. Wprowadza nas. Stróż ma latarkę. Stróż mnie świeci tą latarką. Przejeżdża jak gdyby kilkakrotnie. No i tam już ludzie leżeli. Na posadce. Dość gęsto, a nawet były przypadki, że jeden na drugim leżał. Nie mogę stwierdzić dosyć... Wiem, że dość duża ilość leżało. Mogło to być 120, 130, 150. Nie mogę określić. Brat leżał między dwoma znacznie młodszymi chłopcami. Z dziecięcą twarzą. Brat leży, ma rozrzucone ręce za wózek. Ja wziąłem za ręce, złamałem mu. Złożyłem ręce na klatce piersiowej. I wtedy stróż szybko zamknął drzwi.
Stocznia była obstawiona, żadnego prowiantu, nic nie można było dowieść i od strony wody, i od lądu, nie? Ale sprawę ratowała piekarnia. To z tej piekarni nam tam rzucali chleb. To przeskoczyliśmy przez płot, bo tylko płot odgradzał to piekarnię, nie? Od nas. I tak ciągnęliśmy do Wigilii. No i Wigilię zostało przerwane. Kazali się rozjechać do domu.
Wigilię spędziłem w domu rodzinnym i wróciłem po Wigilii do jednostki. Nie było kolęd, tam nikt nie miał nastroju na kolędy. Kadra sobie popijała i się chwaliła. To z peweksu, to z peweksu. Buteleczek tam ci było dostatek.
Wigilia odbyła się przy opłatku i przy herbacie. Święta były okrutne. Ludzi był tłum. Na tym pogrzebie bardzo dużo ludzi było. Ludzie ze wsi nam dużo pomogli.
Młodzi koledzy, no, Henka, moi młodzi ludzie przyszli mnie, oznajmili. On zasłużył na tyle, żebyśmy go na własnych ramionach zanieśli do kościoła.
Władza musiała poszukać, w jaki sposób można obalić towarzysza Gomułkę, żeby mógł wejść towarzysz Gierek. Człowiek młodszy, ładnie ubrany, czysty, ładnie wypowiadający się. Wielka radość wśród ludzi, wszyscy się cieszą, wszyscy są zadowoleni, no ale na stoczni nie dzieje się tak, jak powinno być. Ludzie myślą, no coś tutaj w tym wszystkim jest nie tak. Gdzie są ci ludzie, którzy zginęli? Dlaczego się o tym wszystkim nic nie mówi? Dlaczego pogrzeby są w nocy? Robotnik nie widział żadnej zmiany dla siebie, żeby była lepsza. Nie, po strajku w 70 roku nie obniżono cen, chociaż postulaty strajkowe o tym mówiły.
Kilka dni przed Bożym Narodzeniem strajk rzeczywiście został formalnie zakończony, co nie oznacza, że robotnicy wrócili normalnie do fabryk czy do miejsc pracy. Oni uważali, że trzeba przeczekać okres świąteczny i potem zobaczyć, czy może da się coś jeszcze uzyskać. I tak też nastąpiło w styczniu roku 71.
Ojciec nie chciał brać udziału w strajku. Był spokojny bardzo człowiek. Przyszłam z kolegami i po prostu zebrałam go. I ludzie chcieli wyjść na ulicę. Ojciec powiedział, absolutnie nie. Powiedział, słuchajcie, strajkować wam wolno. Strajk nie jest zakazany. Strajkować wolno. Robimy tym razem strajk okupacyjny. Nie opuszczamy stoczni. Władze mają przyjechać do nas.
Wydarzenia z połowy stycznia roku 71 były właściwie ewenementem na skalę ogólnopolską, bo dotychczas nigdy w historii się nie zdarzało, żeby strajkujący, w końcu antyrządowi, zmusili rząd do rozmów, do przebycia. To tak jak ta góra, która przyszła do Mahometa, tak również najwyższe władze partyjno-rządowe czuły się zmuszone przyjechać do Szczecina, do Stoczni Warskiego w Szczecinie, żeby bezpośrednio załagodzić tlącą się tam nieustannie sytuację strajkową.
To jest odbitka fotograficzna, którą własnoręcznie wykonał mój mąż w 71 roku. I to zdjęcie nazwał Cicho Panowie. Była sytuacja bardzo trudna i wtedy Gierek wszedł i podniósł ręce i powiedział Cicho Panowie. Co potem powiedzieli, pomożecie. To było w Gdańsku, a w Szczecinie było Cicho Panowie.
Będzie wszystko dobrze, pójdziemy inną drogą. Na sali cisza. Pomożecie? Odpowiedzcie. Stocznia Szczecińska na sam koniec tylko klaskała. Nie było odzewu, pomożemy. Już byliśmy bardzo ostrożni i nikt nie odpowiedział.
Proszę bardzo, kto pragnie zabrać głos?
Zwracamy się z gorącą prośbą do towarzysza sekretarza i do nowego obecnie rządu, że my jesteśmy u kresu ostatnich sił, bo naprawdę zarabiamy bardzo mało i mamy nadzieję, że rząd w tym kierunku zrobi wszystko, żeby w najbliższych miesiącach dla klasy robotniczej zostało coś zrobione w celu polepszenia stopy życiowej. Dziękuję.
Tyle ludzi młodych zginęło, którzy zostali postrzeleni nie z przodu, tylko z tyłu, w plecy, w głowę. I to są na to dowody. Ci ludzie, którzy zginęli na ulicach, zostali zapakowani w worki narodowe i pochowani jak bydło. I to jest prawda. I nikt tego nie zmieni.
Musimy dać rządowi szansę. Musimy dać szansę. Jeżeli rzeczywiście w roku czy w dwóch nie nastąpi jakaś poprawa, to wtedy powie towarzysze, jesteśmy znów oszukani, ale ja w to nie wierzę.
Jak w każdym urzędzie było obowiązkowo, wisiał orzeł bez korony, po jednej stronie wisiał Gomułka, a drugiej stronie Cyrankiewicz, który kazał odrębować rękę, który podniesie na władzę ludową. Jak zrywali ludzie i palili to, to Gierek jak nastąpił, to w tym czasie w urzędach zostało zarządzone, że tylko będzie wisiał orzeł, ale już nie będzie sekretarz wisiał i premier. Dlaczego mówię w takim razie, nie każe się Gierek wieszać i Jaruszewicz? Bo wie, że w pewnym czasie znowu będzie bunt i mówię, żeby ich znowu nie deptali, nie palili.
Ja to naprawdę nie widzę pierwszy raz, bo w ogóle wydaje mi się, że niektóre ujęcia to widzę w ogóle po raz pierwszy w życiu, bo niektórych być może nie widziałem. Kręciliśmy, powiedzmy, zużyliśmy całą taśmę, wracaliśmy do bazy, dawaliśmy to do wołania, braliśmy następną partię kilku rolek filmu, jechaliśmy dalej. A w tym czasie to się wywoływało i szło. A potem do sejfu ta taśma, do szefa. A z tego sejfu to w lutym chyba była wizyta jakiegoś sekretarza z Komitetu Centralnego Partii w Szczecinie i on to wszystko zabrał. To wtedy dostaliśmy, że tak powiem, list pochwalny i propozycję nie do odrzucenia. No, żeby się samemu zwolnić, bo inaczej dostaniemy wilczy bilet.
Dostałem wezwanie od pracownika Służby Bezpieczeństwa, który zmusił mnie do spotkania w kawiarni zamkowej na Zamku Szczecińskim. Uświadomiłem sobie, że po prostu jestem werbowany na donosiciela. I wtedy stwierdziłem, że będzie mi trudno na dalszą metę się wyzwolić czy wyplątać z tego. I wtedy właśnie podjąłem myśl o tym, żeby po prostu opuścić Polskę.
To zostanie do człowieka, w człowieku do końca, bo jednak i strajk w 70 roku i w 71 roku no został przegrany. Został przegrany. Że nie mogę.
Nie. Mówi do was przewodniczący komitetu strajkowego. Strajk jest zakończony. Strajk jest zakończony. Dziękuję.
Przepraszam, ja chciałem jeszcze coś powiedzieć. Odnośnie tych, którzy już do nas nie wrócą, nie wiem, czy towarzysz Gierek wyrazi nasze współubolewanie. Od tej chwili proszę po ciszę uczczenia pamięci tych, którzy już do nas nie wrócą.
Thank you.